Dzisiaj mamy tydzień przed Wielkanocą i jestem świadom, że mamy tłumaczenie tam na górze, więc pójdę trochę wolniej niż zwykle, ale mamy Agatę do pomocy, więc myślę, że damy radę. Chciałbym wrócić do Ewangelii Łukasza, który przechodzę przez tą Ewangelię powoli i jesteśmy dzisiaj w dwóch rozdziałach, 19 i 22. Chciałbym wyjąć fragmenty z tych dwóch rozdziałów, które są, myślę, akurat aktualne dla nas dzisiaj, stojąc przed tym tygodniem świętym, jak jedni to nazywają, który doprowadzi nas do Paschy, do Wielkanocy i do Święta Przaśników. I chciałbym na początku pokazać wam może, gdzie Jezus szedł, żebyśmy zrozumieli trochę symbolikę. I jest dużo symboliki, przepraszam. Dobra, to ukraińska grupa, to powiedzcie, co trzeba. Więc tu mamy symbolikę i będzie w tych rozdziałach dużo symboliki. Jezus rusza się z Jerycha tu, która jest w dolinie, z tego co pamiętam, to jest najbardziej niski rejon świata. Tu mamy Jerycho i rzeka Jordan. I Jerycho, jak zaczynamy dzisiaj w 19 rozdziale, Jezus spotkał się z Zachariaszem i pokazuje, jak on ma podejście do człowieka, który jest po ciebie. I mam nadzieję, że to jest w jakiś sposób, jak czytamy ten tekst, jak czytamy inne teksty, jak Jezus zwraca uwagę na jednostkę. Mam nadzieję, że to jest dla nas wszystkich wzór do naśladowania w tych dniach, kiedy mamy jednostki, które są obok nas, między nami, żebyśmy wyciągali rękę do każdego z nich, począwszy od ludzi, którzy tu są, żebyśmy byli na nich otwarci. I Jezus rusza się w kierunku Jeruzalima. Jeruzalim to jest na wzgórze i to są góry tu, więc Jezus idzie tu, tą trasą do góry. I czytamy w tym tekście, że Jezus się śpieszył, że nawet był przed uczniami. Jemu się chciało przejść ten odcinek, żeby umrzeć w Jeruzalimie. I jeżeli patrzymy dalej, to są te góry, przez które Jezus przechodzi w tekście, który zaraz przeczytamy. Tam jest klasztor, St. George's Monastery, to piękne okolice, ale też bardzo trudne okolice. Jak widać, to jest ta droga, którą Jezus opisuje, kiedy mówi o dobrym Samarytanie wobec tego człowieka, który został napadnięty w takiej drodze. Więc widać, że trudno było omijać człowieka leżącego na tej trasie, ale jednak jednym się udało nie interweniować w jego sytuacji. I mam nadzieję, że my jesteśmy ludźmi, którzy ingerują w sytuacje praktyczne, materialne, które w tej chwili uchodźcy mają pośród nas, że nie tylko uczymy ich o Biblii i o Jezusie, ale że jesteśmy praktyczną dłonią, żeby im pomagać. I mamy tu Jezusa, który przychodzi z tej strony przez Górę Oliwną przez Betania, Betfaż i Góra Oliwna do ogrodu Gesemene i do Góry Świątynnej. Więc to mniej więcej jest nasza trasa dzisiaj w tym fragmencie. i chciałbym poprosić Agatę, żeby czytała nam pierwszy odcinek, to resztę 19 rozdziału od 28 wersetu. Macie na ekranie, jeżeli widzicie ekran, jak nie, to posłuchajcie.
Po tych słowach ruszył naprzedzie, zdążając do Jerozolimy. Gdy przyszedł w pobliże Betfaż i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej znajdźcie ośle uwiązane, którego jeszcze nikt nie dosiadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego odwiązujecie, tak powiedzcie: Pan go potrzebuje. Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali ośle, zapytali ich i jego właściciele: czemu odwiązujecie ośle? Odpowiedzieli: Pan go potrzebuje. I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów zaczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I wołali głośno: błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach. Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do niego: nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom. Odrzekł: powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą. Gdy był już blisko, na widok miasta zapłakał nad nim.
Więc mamy scenariusz tu, że mało kto wie, co się dzieje. Może ta kobieta, która namaściła Jezusa na jego śmierć, może była jedyna w Ewangeliach, która zrozumiała, co da się dziać. Uczniowie na pewno nie wiedzieli, przynajmniej nie czytamy o tym, żeby wiedzieli. I to jest czas, taki punkt kulminacyjny, tysiące lat. Ta historia, która się buduje od początków Starego Testamentu, dochodzi do wielkiej konkluzji, do rozwiązania. Jezus jest tego świadom. Tłum jest bardzo chwiejny. Przez chwilę, teraz w tym fragmencie, oni uwielbiają Jego, krzyczą, mające te gałęże palmowe, ale wiemy, że za niedługo tłum też skaże Go na śmierć. Oni nie rozumieją, co się dzieje w większości. Czy tu ma być teraz wielka porażka, czy ma być wielkie zwycięstwo? Czy to, co wygląda na porażkę, jest w istocie rzeczy wielkim zwycięstwem? Jest to czas smutku i czas radości. I Jezus biega do góry, żeby spotkać taką konkluzję. To, co ma mieć miejsce, to jest wypełnienie typów proroctw w Starym Testamencie. Teraz przyjdzie ochoczo większy baranek. Większe odkupienie. Uwolnienie od grzechu. Nową perspektywę zbawienia. Nowe przymierze z nowym ludem. Niesamowite rzeczy mają się dziać. I Jezus w następnych rozdziałach, nie będziemy ich dzisiaj czytać, ale dojdziemy do nich innym razem. Jezus skupia się na to, co jest Boże. Że w tym momencie mówi o nich, że mają dać Cesarzowi to, co Cesarze, ale to, co jest najważniejsze, to jest, żeby dawać Bogu to, co Boże. I wskazuje na biedną wdowę, która daje dwie monety do świątyni. I wskazuje na nią jako przykład wiary dla swoich uczniów. I wskazuje na faryzeuszy, na handlarzy, którzy zakłócają drogę do Boga, którzy stawiają przeszkody przed ludźmi. I wskazuje na nich. I dlaczego on wskazuje na osioł później na człowieka, który nosi wodę. No, wydaje mi się, że jedna z przyczyn jest taka, że pokazuje uczniom, kto tu jest w kontroli. Jezus ze swoim nadnaturalnym talentem, darem umie rozpoznać, wie, co się dzieje, jest w kontroli sytuacji. Jeżeli Jezus jest w kontroli takiej sytuacji z osłem, tym bardziej możemy oczekiwać, że Jezus dobrze wiedział, co go czeka, jak ten osioł jest mu dostarczany. I mamy tu w tych rozdziałach dwie paralelne rzeczywistości. Mamy Jezusa, który pcha się do swojej tortury, do swojego ukrzyżowania. I mamy szatana, który jest wyjątkowy w tym momencie aktywny. I będziemy o tym za chwilę czytać. I Jezus mówi, jak faryzeusze krytykują jego uczniów, że chwalają go, mówi, że kamienie by krzyczeli, jeżeli oni by nie krzyczeli. Może to jest metafora, symbolika, a może to jest sygnał ze Starego Testamentu, że jeżeli lud będzie nieposłuszny, to w tym momencie Bóg zmienia ziemię w żelazo. I tak widzimy dzisiejszy Izraelu, tak widzimy w Bliskim Wschodzie, to jest terytorium, rejon żelaza, żelaznej ziemi. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że jesteśmy ogrodem. W tym ogrodzie rośnie dom sprawiedliwości i odbudowuje ruinę. I w dzisiejszej lekturze Jezus wchodzi właśnie do takich ruin i resteruje ich, daje im wyzwolenie, daje im zbawienie, daje im nowe przymierze. I Jezus, patrząc na twardość serc, na twardy grunt, płacze. Jerozolim ma specyficzne miejsce w Bożym rozrachunku. Jezus symbolicznie przychodzi od najniższego miejsca na świecie, Jerycho, i idzie w górę do góry, gdzie leży Jerozolim. I Jezus przychodzi i jest pokorny. Jego pokora wymaga osioł, a nie koń, a nie wielki ceremonia. On przychodzi milcząc. To światło wchodzi w ciemność, która jest tam w Jerozolimie. Przeczytajmy następny tekst. Już wchodzimy w 22 rozdział.
Nadchodziła uroczystość Przaśników, tak zwana Pascha. Arcykapłani i uczeni w piśmie szukali sposobu, jakby go zabić, gdyż bali się ludu. Wtedy szatan wszedł w Judasza, zwanego Iskariotą, który był jednym z 12. Poszedł więc i umówił się z arcykapłanami i dowódcami straży, jak ma im go wydać. Ucieszyli się i ułożyli się z nim, że dadzą mu pieniądze. On zgodził się i szukał sposobności, żeby im go wydać bez wiedzy tłumu.
Więc Jezus identyfikuje się z Paschą, żydowskim świętem, które bazowało na wyjście z Egiptu. I potem, zaraz po tym Pasce i ostatnie wieczerze, było święto Przaśników, tydzień czasu festiwalu. I Jezus jest świadom tego momentu i wiemy, że to było w okresie Nisan, to miesiąc w kalendarzu żydowskim, prawdopodobnie 14-15 Nisana, to jest marzec, kwiecień, nasz czas, więc prawdopodobnie to ostatnie wieczerze było 15, bo 15 zaczyna się od tego, jak słońce schodzi i już jest początek szabatu. Więc Jezus identyfikuje się z tym festiwalem. Kiedy miało być zabity baranek, który miał być zjedzony razem z niezakwaszonym chlebem. Chleb, który był tak szybko przygotowany w Egipcie, że nie mieli czasu, żeby dodać drożdże i czekać, aż ten chleb był gotowy i szybko musieli to jeść. Więc mamy odnośnik do tego momentu, kiedy Izrael jest wypuszczony z niewoli. Nie tylko Jezus uwalnia, ale Jezus w tym samym czasie musi się liczyć z tym, z opozycją. Arcykapłanie, którzy plotkują i spiskują. Szatan, który wchodzi do Judaszu. I Judasz, który jest przyjacielem Jezusa, ale jednak go zdradzi za pieniądze. Co może być gorsze niż to? To z jednej strony jest opozycja, która chce go zabić, ale potem w dodatku do tego dochodzi jeden z jego uczniów, jeden z jego najbliższych. Dochodzi do takiego momentu zdrady. Więc Jezus jest usamotniony, nie rozumieją, a nawet jeden z jego uczniów spiskuje, żeby go sprzedać. Ale jednak Jezus pozostaje w kontroli. Zobaczymy dalej. Agata.
Tak nadszedł dzień Przaśników, w którym należało ofiarować Paschę. Jezus posłał Piotra i Jana z poleceniem: idźcie i przygotujcie nam Paschę, byśmy mogli ją spożyć. Oni go zapytali: gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali? Odpowiedział im: oto gdy wejdziecie do miasta, spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie. I powiedzcie gospodarzowi: nauczyciel pyta cię, gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? On wskaże wam salę dużą, usłaną, tam przygotujecie. Oni poszli, znaleźli tak, jak im powiedział, i przygotowali Paschę.
I następny Agapę.
A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i apostołowie z nim. Wtedy rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam, już jej spożywać nie będę, aż się spełni w Królestwie Bożym. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie rzekł: weźcie go i podzielcie między siebie. Albowiem powiadam wam, odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie Królestwo Boże. Następnie wziął chleb i odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał mówiąc: to jest ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana. Lecz oto ręka mojego zdrajcy jest ze mną na stole. Wprawdzież Syn Człowieczy odchodzi według tego, jak to jest postanowione, lecz biada temu człowiekowi, przez którego będzie wydany. A oni zaczęli wypytywać jeden drugiego, kto by mógł spośród nich to uczynić.
Okej, czyli mamy Jezusa, który jeszcze raz pokazuje kontrolę. Tym razem przewiduje człowieka, który nosi wodę. Zwykle kobiety nosiły wodę, więc to byłoby trochę inaczej, dziwne. Ale on pokazuje, że on to przewiduje. On ma swój plan. Jakakolwiek jest opozycja, jakakolwiek jest spisek przeciwko nim, on wie, co się stanie i on w szczegółach potrafi to przewidzieć. I nie tylko to, on rozumie, że to jest coś pożytecznego, że to jest wielkie zwycięstwo. Wielka męka, ale też zwycięstwo. Że to jest kulminacja jego życia, kulminacja jego namaszczenia, jego zadania. okropne ukrzyżowanie, ale jednak po to przyszedł. I on jest tego świadom. I jest świadom, że to otworzy nowe przymierze. Mamy go pamiętać na pamiątkę to wszystko, dlatego że to jest nowe przymierze. To jest efektywne przymierze. Przymierze, które w sposób skuteczny doprowadzi nas ku zbawieniu, zapłaci za nasz grzech. I to czytamy, tu jest czasem szatana. Szatan, który wchodzi do Judasza, szatan, który zwodzi faryseuszy, który zwodzi, manipuluje przez liderów tłum. Ale jednak szatan będzie za chwilę przeżył wielką historyczną porażkę. To, co ma nadejść, ma być wspomniane przez pokolenie. I to nowe przymierze jest oparte o krew Jezusa. Stare przymierze było oparte o prawach. A tu mamy w tym momencie inne przymierze, które opiera się na zmianę serca. I teraz wchodzimy w ten temat chrztu i komunia. I często mamy ten urywek o komunii czytamy. Ciekawe, jaki jest kontekst. Jedne kościoły uważają, że komunia to jest tylko dla naszych członków. Więc to, co wierzymy o komunii, przelejemy na konkrety. Jedni uważają, że chrzest to jest też coś, co musi być, jeżeli mamy doznać zbawienia. I to, czego się uczy tu, to jest, że komunia jest symbolem śmierci Chrystusa. To jest antytyp pasy. I skoro nowe przymierze opiera się nie o prawo, tylko o zmianę serca, to mój postulat by był, że komunia powinna być otwarta dla wszystkich, którzy przechodzili przez taką transformację serca, którzy oddali życie Bogu, którzy przyjęli Chrystusa, którzy są członkami, uczestnikami, udziałowcami w nowym przymierzu. Wydaje mi się, że po to komunia jest dana, żeby pamiętać o Jezusie i żebyśmy my mieli ze sobą taką komunię. My, którzy oddali życie Bogu. I bym rozciągnął takie podejście do tematu chrztu, że chrzest znowu to nie jest takie miejsce, czy taki warunek do zbawienia. Mamy złodzieja na krzyżu jako przykład. Chrzest jest symbolem. Jest symbolem, tak jak komunia jest symbolem czegoś większego. Czegoś, co ma mieć odnoszenie, ma być ugruntowane w naszych sercach. Chrzest jest symbolem wychodzenia z potopu sądu, który Bóg wyrządził za czasów Noego. Potop jako sąd Boży. My w chrztu wychodzimy spod tym sądem. Wychodzimy do zbawienia. I to jest symbol tego, co ma się dziać w nas. Więc to nowe przymierze, symbolika komunii, symbolika nowego przymierza jest oparte o krew Jezusa i jest oparte o nasze przemienione serce. To nie jest nowa ceremonia, nowe prawa, nowotestamentowe prawa. Jak wiemy, to tych praw nowotestamentowych jest dwóch. Żeby kochać Boga całym sercem, całym rozumem, całą siłą i żeby kochać sąsiada tak jak siebie. W tym jest zawarte całe prawo i całe prorocy, mówi Jezus. Więc nowe przymierze nie jest oparte o nowych regułach, o nowych prawach, które musimy legalistycznie przechodzić. Chrzest to nie jest moim zdaniem, nie jest nowotestamentowym obrzezaniem. Nie zastępuje obrzezania. Obrzezanie, brak obrzezania to nie stanowi dowód o naszym zbawieniu. Powinniśmy to robić na pamiątkę Jezusa. To jest symbolizm, który, jak w Księdze Wyjścia, jest tam po to, żebyśmy między innymi opowiadali swoim dzieciom, żeby dzieci same by powiedzieli, a co to jest, a po co to jest. I wtedy w Księdze Wyjścia jesteśmy zachęceni, żeby właśnie pamiętać o tym z nimi, żeby oni mogli się uczyć. I normalna procedura dla tego wieczerza było dla Paschy, to było, że było modlitwę na początku, potem było 4 kieliszków wina, potem opowiadali historię, przeczytali Psalm 113, jedli ten baranek i wypili to wino i śpiewali Psalmy 114, 118. Jezus identyfikuje się z tym, z tego co widać. I on mówi, że wypełnienie tego posiłku będzie w Królestwie. W Królestwie Bożym. Co to znaczy? No jedni uważają, że Królestwo Boże będzie przyszłościowe. Drudzy uważają, że Królestwo Boże jest przeszłościowe. A inni uważają, że Królestwo Boże jest rozpoczęte i będzie kiedyś wypełnione. Więc jedni uważają, że to jest tylko kwestia przyszłości. Jeszcze nie ma Królestwa. Drudzy, Królestwo Boże weszło za czasów Jezusa. Ale jednak Jezus mówi, no to dopiero w Królestwie Bożym będzie wypełnienie, więc wygląda na to, że miał na myśl przyszłość. Ale wiemy też z Ewangelii Marka, że Jezus mówi, że Królestwo Boże nadchodzi, jest bliskie. Więc w jakim sensie Królestwo Boże już nadeszło? I to by było moje rozumienie Królestwa Bożego, że to jest coś, co zostało rozpoczęte, a kulminacja, wypełnienie jest jeszcze w przyszłości. I to, jakie może się wydaje, że to nie ma wielkiej różnicy, ale to ma spore różnice, jeżeli chodzi o to, jak rozumiemy Królestwo Boże i nasze działanie. W tym Jezus wskazuje w każdym razie na przyszłość, że wtedy będzie wypełnienie. I no, trzeba by było dyskutować, czy to jest po zmartwychwstaniu, czy to jest przy jego przyjściu drugi raz. To zostawia Jezus nam do dyskusji. I przeczytajmy ostatni fragment.
Powstał również spór między nimi o to, który z nich zdaje się być największy. Lecz on odrzekł do nich: królowie narodów panują nad nimi, a ich władcy przyjmują nazwę dobroczyńców. Wy zaś nie tak macie postępować. Lecz największy między wami niech będzie jak najmłodszy, a przełożony jak sługa. Któż bowiem jest większy? Czy ten, kto siedzi za stołem? Czy ten, kto służy? Czyż nie ten, kto siedzi za stołem? Otóż ja jestem pośród was jak ten, kto służy. Wyście wytrwali przy mnie w moich przeciwnościach. Dlatego i ja przekazuję wam królestwo, jak mnie przekazał je mój ojciec, abyście w moim królestwie jedli i pili przy moim stole oraz żebyście zasiadali na tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela.
No, wyobraźcie sobie Jezusa, jak on mógł na to słuchać i jak on reagował na swoich uczniów biednych. Tu jest kulminacja jego służby. Tu jest wielki moment historyczny, o którym on ich uczył. To nie jest, że trzymał to w tajemnicy. Może pewne zagadnienie, jak Królestwo Boże zostawia im, nam, do rozważania, bo nie wyjaśnił do końca. Natomiast to, że miał umrzeć, no to nieraz o tym wspomniał. Ale popatrzmy, co w tym momencie uczniowie omawiają. Omawiają kto jest największy pośród nas. Kłócą się o to. Jezus, jak Jezus reaguje na to ich żałosne argumenty i dyskusje? Jak on na to reaguje? No tym razem on reaguje tak, że obiecuje im tron. Obiecuje im, że oni będą rządzić. Wyobraźcie sobie to. Niesamowite. W takim momencie, kiedy jego męka jest bliska, kiedy myśli o tym zwycięstwu z szatanem, o nowym przymierzu i jego uczniowie są zajęci rozmowami, kim z nas jest największy, że Jezus mówi im, że będą rzeczywiście na tronach siedzieć i sądzić. Niesamowity człowiek i niesamowity Bóg. Jakie możemy wyciągać z tego wnioski teraz, jak przychodzi czas na Wielkanoc za tydzień, przygotowując się na to? No, uczniowie może byli troszkę nie w temacie. Faryzeusze i inni byli chwilowo radosni. Faryzeusze zaczęli potem krytykować, zaczęli spiskować, aż do zabijania go. Ciekawe, jak ludzie będą w następnym tygodniu się przygotowywać na śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Ja bym chciał być na fali tego, co Bóg robi osobiście. Chciałbym być gotowy na przygotowanie się do tego, żeby jeszcze raz pamiętać. I aby to było czas, który używamy, żeby swoim dzieciom, swoim gościom, swoim znajomym, żeby ich przypomnieć o to, czemu my to tak mocno podkreślamy. Dlaczego to jest tak ważne dla nas? Aby to był ten czas dla nas, żeby wywyższyć Boga w swoim życiu, w swoich domach i abyśmy byli też ludźmi, którzy pomagają tym, którzy są obok nas. Aby w ten sposób byśmy odbudowywali ruiny, które są wokół nas. Amen.